Wspominałem już o tym, że w tym okresie, kiedy zaczęliśmy modlić się o nowe miejsce dla zboru, szczególnie to końcówka zeszłego roku, początek tego roku, miesiąc luty i marzec, miesiące postu w tej sprawie, że Bóg szczególnie przemawiał do mnie przez Księgę Jozuego. Księga Jozuego stała się taką księgą, która prowadziła mnie, muszę powiedzieć, że w nowy sposób mogłem spojrzeć na Księgę Jozuego. Można powiedzieć, że po iluś tam 20 paru latach czytania Pisma Świętego, chodzenia za Panem, jest tak, że pewne treści są już znane człowiekowi, ale wierzę w to bardzo mocno, że Księga Jozuego była tą księgą i jest tą księgą, która była dla mnie bardzo ważna, bardzo inspirująca i wierzę, że też ma ogromne znaczenie dla naszego życia. Chociaż nie jestem taki pewny tego, czy chcielibyśmy znać wszystkie prawdy zawarte w Księdze Jozuego. Może czasami wolelibyśmy pozostać w tym miejscu zrozumienia, w którym jesteśmy. Ale w życiu trzeba się mierzyć z różnymi rzeczami, więc dzisiaj spróbujmy się zmierzyć z pewnymi prawdami, które są zapisane w księdze Jozuego. W gwoli wprowadzenia chcę zacząć od początku, czyli Księga Jozuego, rozdział 1, wersety od 1 do 3. To będzie takie wprowadzenie. Po śmierci Mojżesza, sługi Pana, rzekł Pan do Jozuego, syna Nuna, sługi Mojżesza tak. Mojżesz, mój sługa, umarł. Teraz więc wstań, przepraw się tu przez ten Jordan, ty i cały ten lud, do ziemi, którą ja im, synom izraelskim, daję. Każde miejsce, na którym wasza stopa stanie, dam wam, jak przyobiecałem Mojżeszowi. I tutaj mamy to bardzo ważne stwierdzenie, które Bóg kieruje do Jozuego. Mianowicie Bóg daje mu nakaz, przepraw się teraz do ziemi obiecanej, do ziemi kananejskiej. Jest ta ziemia, którą ja im, synom izraelskim, czyli mojemu ludowi, daję. Więc jest to dziedzictwo, które było przeznaczone dla Izraela. Dziedzictwo, które Bóg przeznaczył dla Izraela. Ja wam to daję. Nasze tłumaczenie tego tekstu troszeczkę nie oddaje do końca tak, jak to jest tutaj powiedziane, ponieważ w języku hebrajskim werset drugi, ja im daję, to jest czas przyszły, w hebrajskim języku jest to czas przyszły, a więc ja im daję w przyszłości, jest to ziemia, którą ja wam dam za jakiś czas, a werset trzeci, każde miejsce, na którym wasza stopa stanie, w języku hebrajskim tam jest czas przeszły, dałem wam. W tych dwóch wersetach Bóg, mówiąc o ziemi obiecanej, raz używa czasu przyszłego, dam wam, a drugi raz używa czasu przeszłego, dałem wam. Więc tutaj jest zawarta pewna rzecz, która stała się, jak powiedziałem, też dla mnie bardzo ważna przy analizie Księgi Jozuego. Mianowicie z punktu tego Bożego, z punktu prawnego, Bóg powiedział Jozuemu bardzo wyraźnie, że tę ziemię ja już wam dałem, ona jest wasza. Ta ziemia jest wasza, ja już wam dałem. A z drugiej strony Bóg mówi, ja wam tę ziemię daję. Czyli z jednej strony jest już wasza, macie pełne prawo do niej, a z drugiej strony jest to ziemia, która dopiero stanie się waszym udziałem, stanie się waszym dziedzictwem. Więc ja chcę tutaj powiedzieć o dwóch rzeczach, już o tym kiedyś wspominałem. Mianowicie z punktu prawnego ta ziemia jest ich, ale z punktu doświadczenia osobistego jeszcze nie. Czyli prawnie już im się to należy, to jest ich prawnie, ale jeżeli chodzi o osobiste doświadczenie, to jeszcze to jest przed nimi. Dopiero muszą w to wkroczyć. I już mają, i jeszcze nie mają. Już jest ich, ale jeszcze nie ich. Porównałbym to do takiej sytuacji, pomyślcie sobie, to będzie takie może dobra ilustracja, pocieszająca. Pomyślcie sobie, że ktoś wam kupił mieszkanie. Macie akt notarialny, który jest spisany na was, macie pełne prawo do mieszkania ktoś wam je kupił, podarował, jest wasze, przywozi wam kluczyki i mówi, i przywozi akt notarialny i mówi, to jest twoje mieszkanie, ale ty widzisz tylko papier. Papier i kluczyki. Nawet nie za bardzo wiesz, ale może wiesz, gdzie to jest, ale nigdy tam nie byłeś. Więc z punktu prawnego to mieszkanie jest absolutnie twoje, masz pełne do tego prawo. Ale jeżeli chodzi o doświadczenie, to jeszcze tam nie byłeś. Kolejną rzeczą dopiero jest to, że na bazie tego, co jest twoją prawem, możesz dopiero tam pojechać, otworzyć drzwi i wejść i powiedzieć dopiero, to jest moje mieszkanie. Nie wiem, czy wy myśmy się tak czuli, że jak żeśmy się przeprowadzili w zeszłym roku, to musiało minąć trochę czasu, zanim żeśmy się, można powiedzieć, zaadaptowali do tego stopnia, że mogliśmy powiedzieć, to jest nasze mieszkanie. Mimo tego, że akt notarialny już był spisany, ale wewnętrznie jeszcze nie do końca mieliśmy to doświadczenie wewnętrzne, że to jest już w pełni naszym udziałem. Więc z jednej strony Księga Jozuego, czy Bóg do Jozuego mówi tak, to jest wasze, ja wam to dałem, a z drugiej strony ja wam to dam. Musicie w to wkroczyć. I jakie to ma znaczenie dla naszego chrześcijańskiego życia? O co tutaj chodzi, jeżeli chodzi o przełożenie nasze chrześcijańskie życie? Może was zaproszę do Ewangelii Jana, rozdział 1, werset 11 do 13. Ewangelia Jana, rozdział 1. Jana, rozdział 1, wersety od 11 do 13. Ewangelia Jana mówi w ten sposób. Do swojej własności przyszedł, ale swoi go nie przyjęli. Jest mowa o Chrystusie. Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy narodzili się nie z krwi, ani z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga. Zauważcie, co jest powiedziane. Tym zaś, którzy go przyjęli, tym zaś, którzy wierzą w Jego imię, tym zaś, którzy narodzili się na nowo, dał prawo, dał wszelką prawną podstawę, dał ten Boży autorytet, aby stali się dziećmi Bożymi. Więc jeśli przyjmuję Chrystusa, jeśli wierzę w Chrystusa i na tej podstawie rodzę się na nowo, rodzę się z Boga, jestem pełnoprawnym dzieckiem Bożym, tak? W tym momencie jestem pełnoprawnym dzieckiem Bożym. I to jest jeden aspekt, że z punktu prawnego poprzez ustosunkowanie się do Chrystusa, takie jak tu jest opisane, mam absolutnie pełne prawo do bycia dzieckiem Bożym. Jestem dzieckiem Bożym, a co za tym idzie, mam pełne prawo do korzystania z tego wszystkiego, co jest dziedzictwem dziecka Bożego. Zgadzacie się z tym? Mam pełne prawo jako dziecko Boże korzystać z tego wszystkiego, co jest dziedzictwem dziecka Bożego. I teraz moglibyśmy na przykład skupić się na Nowym Testamencie i przeczytać wszystkie fragmenty, które mówią o tym, to byłoby bardzo długo, dużo czytania, które mówią, jakie jest dziedzictwo dziecka Bożego, do czego dziecko Boże ma prawo i czego może doświadczać. Ja tylko szybciutko wymienię. Dziecko Boże może w pełni doświadczać miłości Ojca. W pełni może doświadczać. Bym powiedział, bez ograniczeń, jako dziecko Boże mogę bez ograniczeń doświadczać miłości Bożej, bo Bóg jest miłością, a jestem Jego dzieckiem. Nie ma żadnej prawnej przeszkody, żebym mógł tego doświadczać. Jako dziecko Boże mam pełne prawo doświadczać niezwykłej relacji z Ojcem. Relacji, o której mówi Pismo Święte. Bo jestem kim? Dzieckiem Bożym. Jako dziecko Boże mam prawo doświadczać pełnej troski i opieki Ojca. Nie mówi nam o tym Pismo Święte. Zapewnia nas, że jako dzieci Boże możemy doświadczać w pełni troski i opieki Ojca. Dalej, Pismo Święte mówi nam o tym, że jako dzieci Boże mamy pełne prawo doświadczać Ducha Świętego. Zgadzacie się z tym? Bo jest to duch synostwa. Dlatego, że jesteśmy synami, zesłał Bóg do serc naszych swego ducha, który woła w nas Abba, Ojcze. Dalej, jako synowie mamy w pełni prawo doświadczać prowadzenia Duchem Bożym. Bo jest powiedziane, że tych, którzy Duch Boży prowadzi, są dziećmi. To jest dla dzieci Bożych. W pełni mogę doświadczać prowadzenia Duchem Świętym. Dalej, list do Hebrajczyków 12:4 mówi o tym, że jako dziecko Boże w pełni mogę doświadczać Bożego karcenia i wychowywania. To byśmy woleli, ale też, że jesteście synami, to Bóg co? Traktuje was jak synów. To są tylko niektóre rzeczy. I chcę wam powiedzieć, to jest dziedzictwo chrześcijan, dziedzictwo dzieci Bożych. Poprzez nowonarodzenie stajemy się w pełni dziećmi Bożymi. Ale teraz jest kolejny aspekt doświadczania tego wszystkiego, co jest prawem dziecka Bożego. I to jest dokładnie to samo, co było w księdze Jozuego. Prawnie ta ziemia była ich, ale żeby oni jej doświadczyli tego, to musieli co zrobić? Tam wkroczyć. Dokładnie tak jest w chrześcijańskim życiu. Jestem dzieckiem Bożym i mam pełne prawo doświadczać wszystkiego, co jest dziedzictwem dziecka Bożego. To ja tylko niektóre rzeczy wspomniałem. To jest dziedzictwo dziecka Bożego. Ale żeby móc tego w życiu doświadczać, to ja muszę tam co zrobić? Wkroczyć, przeżywać te rzeczy, mieć w nich udział. Co innego jest aspekt prawny, że mi się to prawnie należy, a co innego jest aspekt doświadczalny, żeby mieć w tym osobisty udział. Moje pytanie jest takie. Możemy sobie zadać pytanie, na ile mamy osobisty udział w tym, co jest dziedzictwem dziecka Bożego? Na ile tego doświadczam? Powiedziałem, z punktu prawnego nie ma żadnej przeszkody. To jest wszystko nam dane, możemy to wszystko mieć. Możemy w tym wszystkim obfitować. Możemy to wszystko przeżywać. To jest całkowicie i w pełni dla dziecka Bożego. Ale jakie jest nasze doświadczenie? To już jest to, co się działo w księdze Jozuego. Jak, na ile, dokąd wkroczymy na teren ziemi obiecanej? Czy można powiedzieć, ile tego dziedzictwa wezmę dla siebie? Ile tego dziedzictwa doświadczę? Mógłbyś sobie zadać pytanie, ile tego dziedzictwa doświadczasz dzisiaj? Jako dziecko Boże, ile? Bóg mówi o tym, że możemy doświadczać pełni w Chrystusie. Zachęca nas do tego, żebyśmy doświadczali pełni w Chrystusie. Żebyśmy mieli całkowity, pełny udział w tym wszystkim, co Bóg nam dał. I teraz zdobywanie, a więc ziemia jest ich, ale oni muszą tą ziemię zdobyć, więc przeprowadzają się, czy przekraczają Jordan. Mamy rozdział 6 Jerycho. Spójrzmy na chwileczkę teraz, rozdział 6 Jerycho. O tym już mówiłem. Pierwszy etap to Jerycho, potężna warownia, z punktu takiego obronnego bardzo trudna do zdobycia, wręcz no, można powiedzieć niemożliwa po ludzku, musiałoby to trwać jakoś bardzo długo, żeby to zdobyć. A więc Jerycho. I co się okazuje? Ja sobie zapisałem takie zdanie, że to, co jest niemożliwe, pod Jerychem stało się możliwe. To, co było niemożliwe, pod Jerychem stało się możliwe. Więc Izraelici wkroczyli w część swojego dziedzictwa. To, co im się prawnie należało, wkroczyli w to, przyjęli to, wzięli to, ale dlatego to wzięli, że Bóg był co? Z nimi. Tak? Prawnie wzięli to, co już było ich. Bóg był z nimi. I rzecz niemożliwa stała się bardzo szybko możliwa. To jest ważna prawda. Jeśli Bóg jest z nami i my wkraczamy w dziedzictwo, które Bóg dla nas przeznaczył, to rzeczy niemożliwe stają się w naszym życiu możliwe. Rzeczy niemożliwe stają się możliwe. Ale już kiedyś o Jerychu mówiłem, więc teraz przejdę dalej, bo następnym etapem jest Aj. Mamy następny etap. Czyli można powiedzieć tak, już część z tego dziedzictwa wzięli do swojego życia, już jest ich udziałem. Mieli do wyboru tak, mogli powiedzieć tak, no to dobrze, no to zostajemy na tym etapie. Mamy Jerycho i stepy wokół Jerycha, wystarczy nam tyle tego dziedzictwa. To tak jakbyśmy, jak chrześcijanie powiedzieli tak, narodziłem się na nowo, przyjąłem chrzest wiary i to jest wystarczające dziedzictwo moje. Wystarcza mi. To jest skrawek dziedzictwa, które Bóg ma dla mnie. Ale przecież Bóg powiedział, ja mam dla ciebie więcej. Możesz doświadczać pełni mojej miłości, możesz doświadczać mojej relacji ze mną w pełni, możesz doświadczać mojej obecności, możesz przeżyć chrzest Duchem Świętym, możesz doświadczać prowadzenia Duchem Świętym, Możesz doświadczać pełni Ducha Świętego, możesz przeżywać dary Ducha Świętego, to jest wszystko dziedzictwo dzieci Bożych. To jest coś, do czego musimy co zrobić? Wkroczyć, chyba że zostaniemy pod Jerychem, powiedziemy, ok, Jerycho wystarczy, chrzest przyjąłem, chrzest Duchem Świętym przeżyłem, zostaję tutaj, to mi wystarcza. Relacja z Bogiem, no jakaś jest, modlę się, czytam Pismo Święte, jest ok. Zostaję na tym etapie, skrawek dziedzictwa wziąłem, mimo tego, że mi się należy cała co? Ziemia obiecana, mimo tego, że cała ziemia obiecana jest dla dzieci Bożych. Cała ziemia dla Izraela była. A więc sytuacja jest taka, że część dziedzictwa wzięli, później ruszają dalej pod Aj i tu będzie właśnie ta lekcja, o której nie wiem, czy chcielibyśmy ją znać, ale musimy ją poznać. Ruszamy pod Aj, jest rozdział 7, rozdział 7, czytamy od wersetu 2, dobrze? Ja tak nie po kolei, ale to jest, ma swój cel. I wysłał Jozue mężów z Jerycha do Aj, które jest koło Bet-Awen, na wschód od Betel, i rzekł do nich, idźcie i przeprowadźcie wywiad w tej ziemi. Mężowie ci poszli i przeprowadzili wywiad w Aj. A kiedy wrócili do Jozuego, rzekli do niego, niech nie wyrusza cały lud. Niech wyruszy około 2 albo 3 tysięcy mężów i uderzą na Aj. Nie truć tam całego ludu, bo tamtych jest niewielu. I wyruszyło tam z ludu około 3 tysięcy mężów, lecz uciekli oni przed mężami z Aj, a mężowie z Aj zabili z nich około 36 mężów i gonili ich od bramy miasta aż do kamieniołomów i pobili ich na zboczu. Stopniało prze to serce ludu i stało się jak woda. I zobaczmy tutaj sytuację. Jerycho, coś niemożliwego stało się możliwe. A Aj, czy było w porównaniu z Jerychem? Jest powiedziane, że przyszli wywiadowcy, powiedzieli, wiesz co, Jozue, nawet nie ma co tam wysyłać całej armii. To jest bardzo prosta sprawa. Wyślij tam 2-3 tysiące żołnierzy, oni zrobią porządek i pójdziemy dalej. Oni oszacowali, że Aj to jest w zasięgu całkowicie ich możliwości. To nie jest nic w porównaniu z Jerychem. Wiecie, oni się Jerycha, to musieli tam się sprężyć. Ale do Aj mówią, Jozue, wyślij 2-3 tysiące żołnierzy, załatwimy to szybko, pójdziemy dalej. I okazuje się, to jest druga myśl, którą chcę podkreślić, że rzecz, która się wydaje prosta, rzecz, która się wydaje możliwa, nagle staje się niemożliwa. Jak to jest? Jak to jest, że przed chwilą, pod Jerychem, rzeczy niemożliwe stały się możliwe, a pod Aj rzeczy, które wydają się możliwe, są dla Izraela niemożliwe. Czujecie tą różnicę? Czujecie, jak często doświadczamy tak w życiu? Czy czasami jest tak, że rzeczy, które się wydają niemożliwe, nagle w Bogu stają się możliwe, a rzeczy proste urastają do rangi takiego problemu, że w ogóle nie wiadomo, co z tym zrobić? I tak się stało pod Aj. Rzecz, która wydawała się, że jest rzeczą prostą, łatwą do zrealizowania, prosto sobie poradzą, okazała się, że ich zatrzymała, stała się przeszkodą, zawadą, stała się czymś nie do pokonania dla Izraelitów, którzy mieli o wiele większą armię niż mieszkańcy Aj. Tam było 500 tysięcy żołnierzy w armii izraelskiej. Tyle w spisie mogło być mężczyzn policzono od wieku, znanych do noszenia broni. Więc Jezus mówi, zwiadowcy mówią, wyślij tam trochę żołnierzy, niech oczyszczą przed pole, pójdziemy dalej. Okazuje się, że nic z tego. Rzeczy możliwe, proste stają się niemożliwe. Co się stało? Wiecie, no, wkraczają w dziedzictwo, które przecież Bóg dla nich przeznaczył, tak? Prawnie im się to należy, prawnie im to Bóg przeznaczył, wkraczają to, biorą część rzeczy, później przychodzą, stop, już dalej nie pójdą, zostaje im skrawek ziemi, skrawek błogosławieństwa. Pojawia się jakaś trudność, jakaś przeszkoda. Słuchajcie, jak myślicie, co Jozue mógł zrobić? Wiecie, ile jest koncepcji? Jest takie powiedzenie, ktoś mi ostatnio je przekazał. Jak chcesz rozśmieszyć Boga, to przedstaw Mu swój plan. To jest dobre. Jozue, myślę, że miał wiele, wiele możliwości wyjścia z tego. Powiedział, mógł powiedzieć, słuchajcie, zostawmy Aj, wrócimy tu za rok. Niech sobie żyją. To taka mała grupka, co nam. Zostawmy Aj, pójdźmy dalej. Jezus mógł powiedzieć, słuchajcie, dajcie spokój, jutro wyślemy 30 tysięcy z miotą, zrównają z ziemią Aj. Różnie Jozue mógł się zachować w tej sytuacji. Ale Jozue wiedział coś, może Izraelici sobie tego nie uświadamiali, że coś się musiało wydarzyć, że ręka Boża, która była nad Izraelem, nagle została cofnięta do tyłu. I to jest prawda, którą nie zawsze chcemy wiedzieć. Wystarczy może nam skrawek dziedzictwa, które mamy jako dzieci Boże, nowonarodzone, mamy zbawienie, mamy jeszcze coś, co żeśmy przyjęli, ale kiedy stajemy przed nowymi rzeczami, to mówimy, a wystarczy mi tyle, co mam dzisiaj. To dziedzictwo jest dla mnie wystarczające, jest ok. A co dalej? Pojawiają się przeszkody i mówimy, a to nie ma co się wysilać, nie ma co. Zostaniemy na stepach Jerycha. To jest przecież ziemia obiecana, czyż nie? Czyż nie byli w ziemi obiecanej? Byli w ziemi obiecanej. To, że byli na skrawku tej ziemi obiecanej, no to trudno. I teraz ta prawda brzmi tak, że jeśli pojawi się przeszkoda do zdobywania dziedzictwa, które mamy w Chrystusie, to trzeba się nad tym zastanowić. Bo można szturmować Aj do końca swego życia i je nigdy nie zdobyć. Można się tam rozbić i pozostać na resztę swojego życia. I w 7 rozdziale, w 1 wersecie, ten werset opuściłem, teraz go przeczytam, jest powiedziane, lecz synowie izraelscy targnęli się na to, co było obłożone klątwą. Achan, syn Karmiego, syna Zebdiego, syna Zeracha z plemienia Judy, wziął nieco z tego, co było obłożone klątwą. Wtedy zapłonął gniew Pana przeciwko synom izraelskim. Czy oni przestali być ludem Bożym? W tym momencie nie przestali być ludem Bożym. Ale jest powiedziane, że zapłonął gniew Pana przeciwko synom izraelskim. No jak to? No przecież to synowie i córki. Synowie i córki. Boży lud, realizujący Bożą wolę, i nagle dowiadujemy się, że Bóg mówi, że jego gniew zapłonął przeciwko Izraelowi, cofnął swoją rękę, są w dziedzictwie, są jego ludem, ale są sami. Czyli nie ma nic bardziej smutnego, gdy człowiek nie wie o tym, że Bóg cofnął swoją rękę nad jego życiem. Czegoś takiego na przykład nie wiedział Samson. Tam jest takie jedno zdanie, lecz Samson nie wiedział, że Bóg go opuścił. Więc totalna iluzja. Totalna iluzja. Wydaje nam się, że jest Bóg z nami, ale prawda jest taka, że Bóg sobie stanął troszeczkę z boku. Jak to jest powiedziane, gniew Pana zapłonął przeciwko synom izraelskim. Jak powiedziałem, nie wiem, czy chcemy znać te wszystkie prawdy, ale spróbujmy się z nimi zmierzyć. Przejdźmy do Nowego Testamentu. Efezjan, 5 rozdział. Piękny list o Kościele, o błogosławieństwie, o wszystkim, co mamy w Chrystusie, o dziedzictwie, które mamy, o dziedzictwie Kościoła. 5 rozdział, werset od 3 do 6. I apostoł Paweł pisze w ten sposób. A rozpusta i wszelka nieczystość lub chciwość niech nawet nie będą wymieniane wśród was, jak przystoi świętym. Także bez wstyd i błazeńska mowa lub nieprzyzwoite żarty, które nie przystoją, lecz raczej dziękczynienie. Gdyż to wiedzcie na pewno, iż żaden rozpustnik albo nieczysty lub chciwie, co znaczy bałwochwalca, nie ma udziału w Królestwie Chrystusowym i Bożym. Niechaj was nikt nie zwodzi próżnymi słowy, z powodu nich bowiem spada gniew Boży na nieposłusznych... I kogo tam, i co tam jest użyte, jakie słowo? Synów. Z powodu nich spada gniew Boży na ten świat. Wcale nie. Ja wcale nie jestem przekonany, że to gniew Boży powoduje te rzeczy, które są na świecie. Nie jestem o tym przekonany. Ale wiem o tym, co mówi Pismo Święte odnośnie synów i córek. I tam jest powiedziane, niech was nikt nie zwodzi próżnymi słowy. Co to znaczy zwodzić próżnymi słowy? Zwodzić próżnymi słowy to znaczy wmawiać Kościołowi, wmawiać ludziom wierzącym, że jest inaczej. Zwodzić Kościół, zwodzić dzieci Boże i powiedzieć, to nie ma sprawy, że ty grzeszysz. To nie ma sprawy, to nie jest problem, że ty prowadzisz nieczyste życie. To nie jest problem, bo Bóg cię kocha i Bóg jest z tobą i Bóg cię będzie błogosławił. To jest totalne kłamstwo. To jest zwodzenie dzieci Bożych. Niech was nikt nie zwodzi próżnymi słowy, takimi słowy. Wmawiając nam, że te rzeczy, które są wymienione wcześniej, które przeczytałem, że Bóg na to nie reaguje, że Bóg traktuje to obojętnie, że Bóg się nad nami pochyla i cały czas nas będzie tylko głaskał i głaskał. To czemu nie zagłaskał Izraela? To czego mieli takie problemy pod Ai? To dlaczego ich doprowadził do tego miejsca, żeby coś zmienili w swoim życiu? Tu jest wyraźnie powiedziane, że gniew Boży spada na nieposłusznych synów. Jest dokładnie to samo, co pod Aj. Bóg staje troszeczkę krok do tyłu. To nie znaczy, że tracimy zbawienie. Ja nie o tym mówię. Rozumiecie? To nie znaczy, że tracimy zbawienie. Ale to znaczy, że Boża ręka lekko się cofnie do tyłu. I wtedy, pamiętajcie, wtedy dla nas rzeczy możliwe stają się niemożliwe. Urastają do rangi takich problemów, że nie jesteśmy w stanie sobie z nich poradzić. Jeżeli Bóg tylko cofnie swoją rękę błogosławieństwa nad nami, to może się okazać, że zostajemy pod Jerychem, blokada jest pod Aj i dziedzictwo, które mamy dla dzieci Bożych, nigdy tego nie osiągniemy w pełni. Zawsze będziemy sobie żyli tylko na skrawku ziemi obiecanej. Zawsze będziemy doświadczać tylko kawałka tego tak naprawdę, co Bóg ma dla nas. Tylko troszkę z tych rzeczy, które Bóg ma dla nas, będziemy doświadczać. A przecież Bóg powiedział, cała ziemia obiecana, całe dziedzictwo jest wasze. Masz tam wkroczyć i to wziąć. To jest dla ciebie. Ale jeśli utkniemy pod Aj, to nie będziemy tego doświadczać. Po prostu to będzie przeszkoda. I to jest powiedziane, kilka rzeczy wymienione. Kilka rzeczy ze sfery seksualnej wymienione. Rozpusta, nieczystość. Nie chcę tego komentować, bo jak jest dzisiaj, to wszyscy wiemy. Chciwość jest wymieniona, a więc pożądanie rzeczy materialnych, ale też takie proste rzeczy jak bezwstydne zachowanie, że ktoś robi źle i się nie potrafi nawet wstydzić z tego. Błazeńska mowa, nieprzyzwoite żarty. My myślimy, że Bóg się śmieje z tego, co my się śmiejemy. Pamiętajcie, Bóg się nie śmieje z tego, co my się śmiejemy. Jak powiedziałem wcześniej, Bóg się może śmiać, rozbawić Go możemy najwyżej naszymi pomysłami, planami. Nie zawsze tak jest, że Bóg się śmieje z tego, z czego my się śmiejemy. Drodzy, i to są rzeczy, o których Nowy Testament nam powiedział, że żeby nas nikt nie zwodził próżnymi słowy, że te rzeczy nie mają wpływu na nasze duchowe życie. Oczywiście, że mają. I oczywiście, że zostaniemy na skraju dziedzictwa. I dzisiaj rozpaczliwe narzekanie Kościoła i wołanie chrześcijan, dlaczego tylko tyle, a nie więcej? Przecież czytam Dzieje Apostolskie i tam jest tak, a u nas jest tak. Co jest nie tak? Co jest nie tak? Gdzie Kościół się zatrzymał? Ile dziedzictwa wziął? Ile dziedzictwa doświadcza? Jesteśmy w ziemi obiecanej, jesteśmy dziećmi Bożymi, nikt nam tego prawa nie odbiera, jesteśmy nowonarodzeni, mamy to wszystko, ale jak Bóg mówi, ziemia obiecana jest wielka, a wy jesteście na skraju, macie tylko tyle, jest daleko, daleko więcej. Możemy czytać list do Kolosan na przykład, tam jest dokładnie powiedziane to samo, co w liście do Efezjan, Kolosan, 3 rozdział, wersety od 5 do 8. Kolosan, wersety od 5. Umartwiajcie tedy, co w waszych członkach jest ziemskiego, wszeteczeństwo, nieczystość, namiętność, złą pożądliwość i chciwość, która jest bałwochwalstwem, z powodu których przychodzi gniew Boży. I tak powiem, niegdyś i wy postępowaliście podobnie, kiedy mi się oddawaliście. Więc teraz Bóg nam pokazuje, że nie powinniśmy się temu oddawać, że kiedyś to było naszym udziałem, kiedyś to znaczy kiedy? Zanim żeśmy poznali Pana, ale teraz nie, bo z tego powodu gniew Boży przychodzi. I tak dalej, odrzuci się wtedy to wszystko. No co mam, będę czytał Pismo Święte? Przecież macie Pismo Święte w domu. Czytamy sobie to, czy nie czytamy tego? Czytamy, zamykamy, rozmyślamy. Dziękuję, siostro. Jeszcze sobie musimy to dobrze poukładać, drodzy. Jak sobie to poukładamy, tak jak nam niektórzy mówią, to będziemy mieli bigos w głowie. I będziemy żyli w iluzji, jak zbór laodycejski. Dobrze. A więc Izrael stanął pod Aj. Rzecz możliwa staje się niemożliwa. Jest powiedziane, że gniew Boży skierowany był przeciwko Izraelowi. Ręka Boża została cofnięta. Koniec, przeszkoda nie do przejścia. I teraz wróćmy do Jozuego, bo tu jest... Warto się zastanowić nad prawdziwym Bożym mężem. Nad Jozuem, który nie czarował rzeczywistości. Nad Jozuem, który zrozumiał powagę sytuacji. Nad Jozuem, który zachował się jak prawdziwy Boży mąż, jak Boży człowiek. Co zrobił Jozue? Rozdział 6. Jesteśmy 7 rozdział Księgi Jozuego, rozdział 7, werset 6. Wtedy Jozue rozdarł swoje szaty i padł twarzą na ziemię przed skrzynią Pana i leżał tak aż do wieczora, on i starsi izraelscy, i sypali proch na swoje głowy. Popatrzcie się, już o tym wam mówiłem, ale jeszcze raz to powiem. Jozue miał taką armię, że mógł powiedzieć, wysłaliśmy 3000 ludzi, ale oni nas pogonili, wyślemy 30 000 i zrobimy porządek z Aj. Nie poszliśmy pierwszy raz, drugi raz zrobimy trochę mądrzej, postąpimy. Jozue tak nie zrobił. On wiedział, że nie 3000, ale 300 osób powinno wystarczyć. On wiedział, że jeżeli Bóg by stanął po ich stronie, to byłoby jak z Gedeonem. Że Bóg mówi, za dużo macie armię, weź i z 30 000 zostawił sobie 300 osób. A obóz midjański był taki, że nie można go było z góry ogarnąć. I 300 osób wystarczyło, żeby rozgromić obóz midjański. I Jozue wiedział, że to nie problem ilości żołnierzy wysłanych, że to nie problem za słabego uzbrojenia. Pamiętał Jerycho, pamiętał Boga, który go prowadził. Wiedział, że to nie, że wody Jordanu nie dlatego się rozstąpiły, że oni takie tamy zbudowali. I on wiedział, że coś się stało. I jak wiedział, że coś się stało, to padł na ziemię przed skrzynią pańską, starsi do niego dołączyli i leżeli i sypali proch na głowę swoją. Wiedzieli, że trzeba się ukorzyć, bo coś poszło nie tak, coś żeśmy źle zrobili, trzeba się ukorzyć. Ja chcę wam powiedzieć tak, że ja nikogo nie chcę zmuszać do tego, żeby się ukorzył, bo jeszcze się nikogo mi nie udało zmusić. Nawet mi się nie dało nikogo dobrze poprosić, żeby się ukorzył. Jeżeli są rzeczy trudne w życiu człowieka, to trudną rzeczą jest ukorzyć się. To jest naprawdę trudne. Kiedy ostatnio leżałeś plackiem przed Bogiem? Padłeś, co nie dało powiedzieć, Boże, potrzebuję Cię, potrzebuję Twojej łaski, potrzebuję Twojego przebaczenia, potrzebuję Twojego oczyszczania. Kiedy zrobiłeś takie Jozue? Jeżeli nic Ci nie idzie tak, jak trzeba, jeśli rzeczy proste stają się problemami, których nie możesz rozwiązać, przed Kościołem jest tak samo. W życiu Kościoła jest tak samo. Kościół, który stanął w miejscu, który stanął pod Aj i ani nie drgnie do przodu, powinien się zastanowić. Nie wierzę w to, że to jest koniec wszystkiego, że tam mamy stać i dalej nie pójść do przodu. Oczywiście można różne metody, jak powiedziałem, stosować, wymyki, wytrychy i tak dalej, i tak dalej. Szkoda czasu. A więc Jozue padł twarzą na ziemię, ukorzył się. Dalej. Od wersetu 10 czytamy ten sam rozdział wersetu 10. I wtedy coś się dzieje, bo wiecie, do tego momentu jeszcze Jozue nie wie, co się stało. Jozue wcale nie wiedział, co się stało. On wiedział tylko, że Izraelici przegrali pod Aj, padł na ziemię i leżał, bo on też nie wiedział. To nie było tak, że on wiedział, co się stało. On tylko wiedział, że jest źle, że nie idą sprawy do przodu. Ukorzył się. I od wersetu 10 czytamy, i rzekł, I Pan rzekł do Jozuego: wstań, czemu leżysz twarzą na ziemi? Izrael zgrzeszył, naruszyli moje przymierze, które im narzuciłem, wzięli nieco z tego, co było obłożone klątwą, ukradli, zataili, włączyli to do swoich rzeczy, dlatego nie mogą synowie izraelscy ostać się wobec swoich nieprzyjaciół, ale podają tyły swoim nieprzyjaciołom, bo sami zostali obłożeni klątwą. Nie pozostanę nadal z wami, jeżeli nie usuniecie spośród siebie tego, co jest obłożone klątwą. Dopiero tutaj Jozue dowiedział się, co się stało. Tak naprawdę. A więc najpierw mamy ukorzenie, a później mamy objawienie. I nigdy odwrotnie. Najpierw mamy ukorzenie się, uniżenie się, a dopiero wtedy przychodzi objawienie. Jozue mógł nie szukać objawienia Bożego lub mógł to załatwiać w inny sposób, ale zrobił coś, co robi Boży człowiek, że nie widzi błogosławieństwa, więc się uniżył, ukorzył i wtedy stało się to, że przyszło objawienie i Bóg mu powiedział: problem leży po stronie Izraela, problem leży po waszej stronie, wzięliście to, co obłożone klątwą, nie mogę pozostać z wami, musicie coś zrobić. A więc przyszło objawienie. I moje drugie pytanie jest takie do siebie, do nas wszystkich. Czy dostałeś objawienie? Co jest nie tak? Co jest nie tak? Jeżeli tylko kawałek dziedzictwa wziąłeś do swojego życia, z tego wszystkiego, co Bóg ci dał, to pytam się, czy Bóg dał ci objawienie. Jestem przekonany, że kto skruszy swoje serce przed Bogiem, zaraz mu Bóg pokaże, gdzie twój problem. Zaraz będzie to wiedział. Zaraz przyjdzie objawienie. Zaraz Bóg do niego przemówi. A więc mamy uniżenie i objawienie. I mamy trzeci etap od wersetu 19. Teraz będzie trzecia rzecz, która się wydarzyła w życiu Izraela i w życiu Jozuego w tej sprawie. Wtedy Jozue rzekł do Achana, bo przez losy wyszło, że to Achan. Wtedy Jozue rzekł do Achana: synu mój, oddaj Panu Bogu Izraela chwałę i złóż mu wyznanie, oznajmij mi to, co uczyniłeś, niczego przede mną nie ukrywaj. A Achan odpowiedział Jozuemu. Odpowiadając Jozuemu rzekł: zaiste ja zgrzeszyłem przeciwko Panu Bogu Izraela, postąpiłem mianowicie tak. Ujrzałem wśród łupów piękny płaszcz babiloński, 200 sykli srebra i jedną szatę złota wagi 50 sykli. Zapragnąłem ich i zabrałem je. Oto są one zakopane w ziemi, w obrębie mojego namiotu, a srebro na spodzie. Posłał więc Jozue posłańców, którzy pobiegli do namiotu i oto było ono zakopane w jego namiocie, a srebro na spodzie. Zabrali je z namiotu i przynieśli do Jozuego i do wszystkich synów izraelskich i złożyli je przed Panem. Wtedy Jozue wziął Achana, syna Zeracha, srebro, płaszcz i sztabę złota, jego synów i córki, jego woły, osły i jego owce, namiot i całe jego mienie, a cały Izrael był z nim i zaprowadzili ich do doliny Achor. I rzekł Jozue: jak ty sprowadziłeś na nas nieszczęście, tak niech dziś Pan sprowadzi na ciebie nieszczęście. I ukamienowali go cały Izrael, spalili ich i ukamienowali. Właśnie dlatego mówiłem na początku, że wolelibyśmy nie wiedzieć pewnych rzeczy. Bo z naszego punktu widzenia nie możemy się w żaden sposób zmierzyć i pogodzić z tym, co się stało. Ale chcę wam powiedzieć, że ukorzenie i objawienie jest niewystarczające. I jest etap najtrudniejszy. Jest etap najtrudniejszy w życiu chrześcijanina, w życiu człowieka Bożego. I ten etap nazywa się dotknięcie problemu. To jest najtrudniejsza rzecz, dotknąć problemu w swoim życiu. Możemy nawet się ukorzyć, to jest ważne. Możemy nawet wiedzieć, co jest problemem, ale jak zaczynamy problemu próbować dotykać, to się staje najtrudniejsze. I Jozue zrobił coś, co było naprawdę trudne. Ja nawet nie chcę tego analizować, ani, wiecie, oceniać. Po prostu to były takie czasy, tak należało postąpić. Postąpił w sposób bezkompromisowy, wiedział, że Bóg tak nakazuje, żeby postąpił i tak postąpił. Ja tylko chcę pokazać jedną rzecz. Determinację Jozuego, by rozwiązać problem. Rozumiemy to? Determinacja Jozuego sprawiła, że on zrobił to, co po prostu powinien w tej sytuacji zrobić. Determinacja. I najtrudniejszym etapem czy momentem w życiu chrześcijanina jest to, żeby pozwolić Bogu i samemu w tym współdziałać, żeby Bóg naprawdę dotknął się do głębi spraw, które mamy ukryte w sercu, zatajone, o których nie mówimy, których nie pokazujemy, o których nikt nie wie, na światło dzienne nie wyciągamy, są nasze, są naszymi tajemnicami, ale są tajemnicami, których Bóg nie może błogosławić. To są rzeczy najtrudniejsze do tego, aby to przynieść do Boga i powiedzieć: Boże, weź wkrocz w to. To są sfery naszego życia, które są nasze, nasze bastiony, gdzieś zamknięte dla nas. To jest etap, w którym człowiek dochodzi do przekonania i wie o tym, że jeśli nie pozwoli Bogu się tym zająć, to dalej nie pójdzie. To utknie w tym miejscu, w którym jest teraz. Tylko tyle dziedzictwa będzie miał. Tylko tyle Bożej pełni będzie miał. Tak naprawdę trochę. A przecież ta Boża pełnia jest o wiele, wiele większa. Ta ziemia obiecana jest szeroka, jest duża, jest przestrzenna. To dziedzictwo, które mamy w Chrystusie, jest wielkie. Błogosławieństwo, które Bóg nam daje w Chrystusie, jest ogromne. Zostajemy czasami gdzieś tam na początku tego błogosławieństwa i tyle nam wystarcza. Jeśli w swoim życiu jesteś w takim miejscu, że absolutnie nie możesz pójść dalej, to jest wszystko, co masz w tej chwili. Albo już poddałeś się i zostałeś, nawet nie próbujesz walczyć, zmagać się, prosić, zdobywać więcej. Mówisz, to jest całe moje chrześcijaństwo. Wiecie, to warto może trochę swoje serce przed Bogiem skruszyć. Paść, poprosić, żeby przyszło Boże objawienie, ale to, co jest później, pozwolić Bogu współdziałać z nami, żeby się dotknąć rzeczy trudnych, które stają się zawadą. I takie wołanie z Księgi Izajasza 57:14. Izajasz 57:14 mówi tak. Powiedzą: torujcie, torujcie, prostujcie drogę, usuńcie zawadę z drogi mojego ludu. Torujcie, torujcie, prostujcie drogę, usuńcie zawadę z drogi mojego ludu, usuńcie przeszkodę z drogi mojego ludu. Usuńcie to, co sprawia, że dochodzimy i zatrzymujemy się już dalej pójść. Nie możemy. I co się dzieje dalej? Kiedy Jozue postąpił tak, jak postąpił, mamy rozdział 8, werset 1, czytamy: I rzekł Pan do Jozuego: nie bój się i nie lękaj się, weź z sobą cały zbrojny lud, powstań i wyrusz do Aj, patrz, oto ja wydam w twoje ręce króla Aj z jego ludem, miastem i ziemią. Co się dzieje? Okazuje się, że sprawa została zamknięta, Jozue postąpił w Boży sposób, Bóg mówi: znów jestem z wami, znów moja ręka jest nad wami, wyrusz, Aj zostanie wydane w twoje ręce, dziedzictwo znów się rozszerzy. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli chcesz pójść dalej, to co jest problemem skrywanym w twoim sercu, to musi zostać rozwiązane. A jeśli nie, zostaniemy na skraju naszego dziedzictwa. Wiecie, i co jest moją troską? Teraz już nie osobiście mówię do was, tylko co jest moją troską, jeżeli chodzi o zbór w Nowej Hucie. Bo chcę wam powiedzieć tak, że jestem przekonany o tym całkowicie, że wkraczamy w obszar nowy, obszar dziedzictwa, obszar ziemi obiecanej. Jestem o tym przekonany, że Bóg nam otwiera drzwi i mówi: to jest ziemia, którą wam daję. Błogosławieństwo, którego sam doświadczam w tej sprawie, jest takie, że byłbym naprawdę ślepcem, gdybym nie widział Bożej ręki nad tą sprawą. Mówię tutaj o nowym miejscu dla zboru, o rzeczach, które z tym się wiążą. Widzę Bożą rękę. Jestem całkowicie przekonany, że jeżeli Boża ręka pozostanie nad nami, to nie tylko Aj, ale kolejne rzeczy będą przed nami i my to wszystko zdobędziemy. Z Panem naprawdę damy radę, każdą sprawę przejdziemy. Ale moją troską jest to, że jeśli się zdarzy, że się pogubimy gdzieś tam i targniemy się na to, co obłożone klątwą, mówiąc obrazowo, to jak utkniemy, to po prostu naprawdę będziemy stali w miejscu. Będziemy stali w miejscu. Jak Izrael pod Aj, tak będziemy stali. Moją troską jest to, że żeby nie tylko nie stracić Bożej ręki, Bożego błogosławieństwa, ale żeby mieć jeszcze tego więcej. Jeszcze więcej. Jeszcze więcej. Jeszcze więcej w moim prywatnym, osobistym, moim życiu z Bogiem. Jeszcze więcej. Co mogę jeszcze, czego się mogę wyrzec, co się Bogu nie podoba? Pytałeś się tak kiedyś Pana ostatnio, czego możesz się wyrzec ze swojego życia, co się Bogu nie podoba? To nie tylko te rzeczy z górnej półki, grube rzeczy, ale list do Kolosan, Efezjan mówią, że to bezwstyd, błazeńska mowa, nieprzyzwoite żarty, cała ta głupota, która po prostu gdzieś zajmuje nasze życie po to, żebyśmy na chwilę się lepiej poczuli. Ale to nas ograbia z tego, co jest naprawdę błogosławieństwem i Bożym życiem w nas. Robimy sobie dziurę w cysternie i wycieka błogosławieństwo, wycieka życie. A nam się wydaje, że mamy na chwilę fajną rozrywkę. Jestem przekonany, że Bóg chce błogosławić nam daleko, daleko, daleko więcej niż to mamy dzisiaj. Daleko więcej. W moim prywatnym życiu, osobistym moim życiu. To nie jest wszystko. W moim prywatnym życiu mogę mieć o wiele więcej pełni Ducha Świętego. W moim prywatnym życiu mogę doświadczać o wiele więcej darów Ducha Świętego. W moim prywatnym życiu mogę doświadczać o wiele więcej miłości Bożej i relacji cudownej z Bogiem. O wiele więcej. Ale nie mogę sobie stanąć przy Jerychu i powiedzieć, to mi wystarczy. To jest tyle moje dziedzictwo. Muszę pójść dalej. Idąc dalej, jest ważne, żebym wiedział, co jest przeszkodą do doświadczania tego. To trzeba po prostu Bogu dać, otworzyć, pozwolić usunąć. I tak jest też w życiu Kościoła. Wierzę, że tak jest w życiu Kościoła. Że w życiu Kościoła Bóg chce nam błogosławić daleko, daleko więcej. Daleko więcej. Aby całe dziedzictwo ziemi obiecanej było nasze. Aby całe dziedzictwo tego, co Bóg ma dla nas w Nowej Hucie, było nasze. Aby wszystko, co Bóg ma dla tego miasta, żebyśmy mieli w tym udział. Prawnie mogę powiedzieć, to mamy, ale doświadczenie jest przed nami. Chcę Was zaprosić, żebyśmy się pomodlili. Każdy o siebie, żebyśmy się razem pomodlili.